Dzisiaj pragniemy zatrzymać się przy temacie adoracji. Trochę tak próbując wejść w szkołę adoracji, ucząc się tego, czym adoracja jest, będziemy mieli okazję na pewno dzisiaj wieczorem, kiedy będziemy w Unisławiu, być na adoracji Najświętszego Sakramentu. I chcemy się do tego dobrze przygotować. A potem też do każdej adoracji, w której będziemy uczestniczyli. I kiedy dobrze już znamy ten termin adoracji, ale niekiedy mamy trudność z adorowaniem Pana Jezusa. Sami nie wiemy, co robić na tej modlitwie. Jak ona ma wyglądać. Są takie parafie, kiedy jest wystawiony Najświętszy Sakrament, to właściwie nieustannie płyną jakieś modlitwy, prośby, dziękczynienia. Cały czas jest coś mówione do Pana Jezusa przed Nim. I właściwie nawet nie ma chwili ciszy. Cały czas jest coś takiego aktywnego. Chciałbym wam dzisiaj pokazać i przypomnieć, że adoracja jest taką modlitwą, w której przede wszystkim mamy być otwarci na słuchanie. Mamy wchodzić w doświadczenie bycia z Jezusem. Czasami nawet i bez zbędnych słów. Te słowa są ważne wszystkie, które wypowiadamy, ale nie wiem jak wy, ale mam takie doświadczenie też. Że nasze modlitwy są często przegadane. Wiele słów. Wiele, wiele słów. A chodzi o serce. I tu warto sobie zapamiętać takie zdanie, że lepiej modlić się sercem bez słów, niż słowami bez serca. Lepiej modlić się sercem bez słów, niż słowami bez serca. Adoracja ma nam pomóc właśnie w modlitwie sercem, żeby otworzyć serce dla Boga. I tak myślę sobie też, że dzisiaj jest szczególny trud w modlitwie adoracyjnej, dlatego że my wokół, wszędzie jesteśmy przebodźcowani. Wszędzie tylko bodźce różne. Zaspokajanie tych najniższych potrzeb, począwszy od tego, że prawie że nieustannie trzymamy komórkę w naszych rękach. Takie przywiązanie do tego, żeby ciągle czymś pobudzać siebie. Obrazy, słowa, muzyka, filmy, gry. A kiedy jesteśmy na adoracji i nagle pojawia się cisza i niekiedy dłuższa cisza, no to po chwili, kiedy już odmówimy wszystkie swoje modlitwy, a często tak się dzieje, że zaczynamy od tych wszystkich swoich modlitw, żeby już te obowiązki pospełniać. I nagle nie wiemy, co z sobą zrobić. Ta cisza, brak obrazów, pewna statyczność na adoracji, kiedy jest wystawiony Najświętszy Sakrament, albo też kiedy nawiedzamy Pana Jezusa obecnego w tabernakulum, nie pociąga nas. Okazuje się, że jednak, że ta cisza jest konieczna. Konieczna, aby w ogóle nauczyć się spotkania osobowego, aby nauczyć się słuchania, bycia z kimś, tworzenia więzi z czasem coraz głębszych. Popatrzcie, jak ważna jest cisza, umiejętność w umiejętności słuchania drugiego człowieka. Kiedy ja nie narzucam jakiegoś tonu swojego, tylko swoich myśli, a u mnie, a ja, a tylko o mnie, a zaczynam słuchać tego drugiego człowieka, wchodzę w jego świat. Żeby usłyszeć tego drugiego człowieka, potrzebuję wyciszenia. Nie myślenia o tym, co ja za chwilę mu odpowiem i o czym ja mam do powiedzenia teraz jemu, ale tego drugiego. Wejść w świat. Z tego potem rodzi się coraz większa empatia, współodczuwanie z drugim człowiekiem. Jeśli nie ma ciszy, jeśli nie ma słuchania, nie będzie empatii. Czasami wydaje nam się, robimy taką sobie ocenę, na ile jesteśmy empatyczni. Warto sobie zadać takie pytanie, na ile ja jestem w ogóle słuchający? Na ile ja słucham? No i tu pytanie, skoro mówimy o adoracji, czyli o takim spotkaniu z Bogiem, to na ile ja słucham Boga? A dalej jeszcze, na ile go słyszę? Słuchamy tyle. Słuchamy tyle Słowa Bożego, ale na ile go rzeczywiście słyszymy? No bo można słuchać słowa, a nie usłyszeć nic dla siebie. No bo znowu myślałem o swoich sprawach. Znowu nie byłem przy Jezusie, tylko byłem przy sobie. Więc ważne jest, żeby odstawiać te wszystkie bodźce. Na pielgrzymce możemy... No może się to dokonywać. Pewnie, że w czasie naszej drogi, my tutaj dużo śpiewamy, no właśnie dużo słów jest też podczas tej drogi, ale są takie momenty, kiedy jest cisza, albo kiedy sam się mogę gdzieś tam wyciszyć, niekoniecznie wkładając, zresztą to nie jest najlepsze rozwiązanie, wkładając słuchawki do swoich uszu, bo wtedy znowu jestem przebodźcowany czymś, nie? Ciągle gdzieś coś ja muszę słuchać, nie takiego, co będzie gdzieś poruszało moje emocje. A ja mam otworzyć się na Boga, który do mnie mówi. On mówi w ciszy. W lekkim powiewie przychodzisz do mnie, Panie. Śpiewamy. Ta cisza jest tak ważna dlatego, że pomaga nam też poznawać siebie. Nasze reakcje, nasze uczucia, prawdziwe te, wewnętrzne, bardzo głęboko gdzieś zapisane pragnienia, potrzeby. Przypominam sobie, jak kiedyś moja ciocia mówiła, że jak przychodzi z pracy, to zawsze musi coś włączyć, albo telewizor, albo radio, bo nie może znieść tej ciszy. I takie pytanie, no właśnie, co się dzieje w ciszy? Zaczynają dochodzić do nas te wszystkie wewnętrzne poruszenia, nieuporządkowania. To wszystko, czym się przejmujemy, co jest naszym światem wewnętrznym, często niewypowiedzianym. I tutaj też jest ważne, żebyśmy umieli potem o tym z kimś porozmawiać, ale zanim ja zacznę rozmawiać z kimś o tym, co jest we mnie, to ja sam najpierw mam w to wejść, zobaczyć. My się tego boimy. Boimy się świata wewnętrznego w nas. Boimy się samych siebie. Czasami bardzo mocno zagłuszamy ten świat. Może się okazać, że nie mogę znieść tego czasu ciszy, że szybko uciekam. Zagłuszam wszystko, bo po prostu nie czuję tego, że... Nie czuję tego. Nie czuję tej ciszy. I tak się tłumaczy, że no to nie jest dla mnie. Ja mam swoją drogę, swoją duchowość. Ale staje się jak ta ziemia. Pamiętacie przypowieść o siewcy? Staje się jak ta ziemia, gdzie słowo może szybko jest przejmowane, ale pada na drogę. Właśnie na drogę gdzieś zły duch, ptaki powietrzne, wydziobują to ziarno słowa. Nie jest w stanie w nas się zakorzenić, bo nie słucham. I wydaje mi się, że tak jest dobrze, bo taki jestem. Nie. Nie nauczyłem się tego. Uciekam od tego. Nie chcę. Lepiej mi jest jakoś inaczej. Bo może to jest zbyt trudne, żebym był pół godziny na adoracji Najświętszego Sakramentu, bo tam pół godziny, 15 minut czasami wytrzymać. A godzinę, kiedy nic na przykład nie jest śpiewane, żadnych dodatkowych modlitw, tylko cisza. Pan Jezus i ja. I łatwo przez całe życie tak tylko egoistycznie szukać zaspokojenia tego, żeby mi było dobrze i fajnie. Żebym się tam wewnętrznie za mocno nie natrudził, bo już i tak dosyć mam trudów różnych, zewnętrznych. Po co jeszcze mam gdzieś jeszcze o tym z Panem Jezusem rozmawiać, to mu oddawać, powierzać siebie, odkrywać, że on jest blisko mnie w tym. To jest może za trudne dla mnie. Spróbujmy zobaczyć, jakie są terminy, które są nam proponowane, chociażby w tym, kiedy mówię o szkole adoracji. Przede wszystkim szkoła. Szkoła różnie nam się kojarzy. Ważne jest, żeby całe życie chcieć się uczyć być przy Bogu, żeby uczyć się od Boga. My jesteśmy uczniami aż po ostatnie tchnienie. Jakbyśmy o tym zapomnieli, to nie byłoby dobrze z nami. Gdybyśmy przestali być uczniami, jako ludzie dorośli, wchodzący w dorosłość, kończący rozmaite szkoły, skończymy ostatnie studia, pomyślimy sobie, no, to już jest koniec uczenia się. Całe życie się uczymy. Chcemy się uczyć przede wszystkim od Boga i z Nim. Jeśli o tym zapominamy, to próbujemy z Bogiem dyskutować. Próbujemy udowadniać swoją rację i że to On się powinien zmienić i dostosować do nas choćby przekazania. Jest coś takiego, co mnie bardzo boli w ostatnich czasach. Również tu ma miejsce gdzieś pośród tych, którzy uczestniczyli w pielgrzymkach, we wspólnotach. Są takie przestrzenie w naszym życiu, w których jakbyśmy zapomnieli, że tam Bóg jest, albo coś takiego, co mogę zrobić poza Bogiem. Śluby humanistyczne, yoga, medytacje transcendentalne, reiki. Wszystko po prostu jest takie, i to ludzie, którzy są niby wierzący, nawet jeszcze próbują mówić, że przecież to nic takiego, przecież to Pan Bóg się na to nie obrazi, że się do Niego w ten sposób też można zbliżyć. Uważajcie, po co sięgacie, co nosicie, uważajcie, co robicie. Bo można się naprawdę bardzo z Bogiem rozminąć i otworzyć furtkę złemu. A potem się dziwimy czasami, czemu nam się tak wiele nie układa. Jakoś pod górkę zupełnie w tym życiu duchowym. Wszystko się posypało. Bóg nie jest do tego, żeby nim manipulować, żeby miał uzgadniać swoje przekazania do nas. On je nam dał jako drogę, tak jak tu idziemy na pielgrzymce, daje nam drogę. Gdybyśmy każdy chcieli iść po swojemu, to jeden by chciał mieć przerwę teraz, drugi później, tak jak wczoraj mówiliśmy o tej demokracji, a jeszcze inny by chciał inną drogą iść. No i tak byśmy się mogli porozmijać trochę. Więc szkoła. Pierwszy termin. Ciągle jestem uczniem. Chcę być uczniem Boga. Nie Boga uczyć, ale od Boga się uczyć. i adoracja. Szkoła adoracji w końcu. Adoracja pochodzi od łacińskiego słowa adorare, czyli wielbić, czcić, ubóstwiać. Ubóstwiać. To pewna postawa, która zawiera gesty lub inne znaki, które są uważane za wyraz czci i szacunku, wypływające z uznania jakiejś wyższości i całkowitej od niego zależności. Czyli jakie to są postawy? Klęczenie, leżenie krzyżem, pokłony, ucałowania, słowa. Można usiąść u stóp Pana i po prostu być, czyli postawa siedząca też jest postawą bardzo adoracyjną. Postawa stojąca również w oczekiwaniu na przyjście tego, który przychodzi. Tych postaw jest wiele adoracyjnych. Ważne, żeby znowu wracamy do serca, żeby to wypływało z mojego serca. Nie, że muszę coś zrobić, ja chcę być tak przed Bogiem. To jest mój wyraz miłości względem Boga. Zanim jednak przystąpimy do adoracji, jak chociażby dzisiaj wieczorem, warto pomyśleć, jak ja się do niej przygotowuję. Tak jak do Eucharystii, do mszy świętej, kiedy uczestniczymy na niej. Jak ja się przygotowuję? Jakie jest przygotowanie bowiem? Taka będzie nasza modlitwa. Jakie jest Twoje przygotowanie do mszy świętej? Jakie jest Twoje przygotowanie do adoracji, do modlitwy, tej poradnej, wieczornej? Taka będzie Twoja modlitwa. Przygotowanie. Co robię, zanim zaczynam się modlić? Co zrobić, żeby się dobrze przygotować? Pierwszym takim punktem, który sobie tak jakoś uzmysłowiłem, to jest świadomość. Świadomość. Do tego często wracajcie. Stawać świadomie w obecności Boga. Robić świadomie to, co teraz robię. Nie z przyzwyczajenia, nie z pewnej rutyny, ale świadomie. Bóg jest Bogiem. Ja jestem Jego stworzeniem. Świadomość. Bóg jest Bogiem, nie ja. On jest Ojcem. Ja jestem dzieckiem. Świadomie podchodzę do mojego Ojca i świadomie myślę o sobie jako o dziecku. Potem w tej świadomości mogę zobaczyć, że chodzi tak naprawdę w modlitwie, w adoracji, w jakiejkolwiek innej modlitwie też, o spotkanie osobowe. Jezus jest w Eucharystii. On, zjednoczony w niebie z Ojcem, w Duchu Świętym, jest tu, w Najświętszym Sakramencie. Osoba w hostii. Nie opłatek. Osoba. Kiedy przyjmujesz komunię świętą, to nie przyjmujesz opłatka. Przyjmujesz Jezusa. Jezus do ciebie przychodzi. Jezus z tobą się spotyka. Kiedy adorujesz Najświętszy Sakrament, nie adorujesz opłatka. Uwielbiasz, ubóstwiasz, stajesz w obecności Boga w Najświętszym Sakramencie. Co jeszcze warto sobie uświadomić? Że kiedy wchodzimy do kościoła, to wchodzimy do miejsca świętego. Najświętszego. My często o tym zapominamy. Tak jakoś łatwo nam taki duch protestancki wchodzi do kościoła katolickiego, że to jest takie wspólnota braterska. Teraz się razem tak ładnie spotykamy, możemy razem tam wszystko, tam w tym kościele i zapominamy o tym, co jest najświętsze. Zapominamy często o Jezusie w Najświętszym Sakramencie. O tym, żeby się przy Nim zatrzymać. Że to jest miejsce przebywania Boga. że przede wszystkim tam jest miejsce na uszanowanie. Cześć, którą chcę Bogu oddać. Nie na rozmowy z sąsiadką o czymś tam. To nie jest na to miejsce. My jako księża często robimy też pod górkę ludziom, kiedy my zaczynamy z miejsca świętego robić właściwie miejsce spotkań takich, no, że wszystko można załatwić, biuro parafialne. To jest miejsce najświętsze. Ja tam powinienem paść na kolana i modlić się i zachowywać ciszę. My tutaj możemy zrobić sobie taki sprawdzian, ile razy, też patrząc na inne grupy, ale też na siebie, tutaj przede wszystkim na siebie. Ile razy wchodząc do kościoła, bo wychodząc z niego, my już tam zaczynamy swoje tam, nie? Ja też biję się w swoje własne piersi, bo muszę na to bardzo uważać. To jest miejsce najświętsze, tu jest Pan, tu jest Pan. Jeśli nie znajdziesz Pana Jezusa w tym miejscu, to gdzie Go znajdziesz? To jest troska o świętość i wyjątkowość miejsca. Jeśli nie zadbasz o to, to będzie to tylko jedno z wielu miejsc i wcale nie najważniejsze w twoim życiu. Nieuprzywilejowane miejsce spotkania z Bogiem. Dalej w tej świadomości muszę zobaczyć, czy chcę zobaczyć, że Jezus został w Eucharystii dla mnie. Eucharystia nie jest zatem najpierw moim obowiązkiem względem Niego, że muszę być na mszy świętej, czy muszę być na adoracji. Jezus jest dla mnie. Ja potrzebuję Eucharystii. Nie tyle Jezus potrzebuje mnie, ale ja potrzebuję Eucharystii. Jezus został w Eucharystii nie dla Niego samego, ale dla mnie. Spróbuję więc w świadomości mojej zobaczyć wszystkie moje ukryte potrzeby. Pobudzę siebie do odpowiedzi i miłości względem Jezusa. No, chcę być z miłości do Jezusa. Ja nie chcę tam być z rutyny. Nie chcę być dlatego, że ktoś mi każe. Ale ja tam chcę być. No właśnie, i teraz ze świadomości przechodzimy do pragnienia. To też jest następny punkt przygotowania. Świadomość i pragnienie. Pragnienie serca. Czego ja tak naprawdę pragnę, kiedy przychodzę? Czy ja pragnę Jezusa? Czy ja pragnę usłyszeć Jego słowo? Czy może ja po prostu chcę coś Mu tylko powiedzieć? Chcę, żeby zajął się moimi sprawami. Pragnienie modlitwy, pragnienie spotkania jest już modlitwą, jest już spotkaniem. I dobrze jest w sobie rozbudzać dobre pragnienia. Rozbudzaj w sobie pragnienie. Dzisiaj na przykład podczas tego dnia myśl sobie o tym wieczorem. Podsumuję ten dzień przed Najświętszym Sakramentem. Chcę się spotkać z Jezusem. A teraz za chwilę będę uczestniczył w największym, właśnie wchodzę na szczyt, za chwilę będę uczestniczył w Eucharystii. Za chwilę spotkam się z Panem. Usłyszę Jego słowo. Chcę to wszystko przyjąć, co chce mi powiedzieć. Chcę Go przyjąć w Komunii Świętej. Chcę, żeby moje serce było tak przygotowane, jak serce narzeczonej czekającej na narzeczonego, czy narzeczonego czekającej na narzeczoną w dniu ślubu. Chcę. Naprawdę, zobaczcie, my możemy rozwijać, czy rozbudzać sobie te pragnienia. No, ale jeśli ja mam tysiące innych pragnień, które mi to zagłusza, i znowu te bodźce, wszystkie inne, to ja już tak nie pragnę tego, co jest tylko chlebem, bo ja już jestem tak przyjedzony słodyczami, że już mi to nie, ten chleb nie daje szczęścia. Jezus mi nie daje szczęścia, bo szczęście daje mi coś innego. Uszczęśliwianie chwilowe, które i tak za chwilę kończy się frustracją, czy takim smutkiem wewnętrznym, rozdrażnieniem, pragnienie. Z jakimi pragnieniami przychodzisz? Czy pragniesz spotkać Boga? Czy chcesz przyjąć wreszcie to, co Pan tobie przygotował? Czy raczej chcesz tylko załatwić jakąś sprawę, próbować obłaskawić Boga tą swoją obecnością, albo spełnić jakiś obowiązek? Nawet na pielgrzymce może tak być. Ja chcę obłaskawić Boga. Ja tu idę, męczę się, wczoraj był deszcz, teraz schodzę, coś mnie boli, to jak ja teraz tutaj tak to zrobię względem Pana Boga, to na pewno Pan Bóg mi da to, o co go proszę. Nie tak myśl. Pomyśl sobie, Bóg jest dobry. Bóg wie, czego tobie najbardziej potrzeba. Jeśli chcesz męczyć się, trudzić, podejmować jakąś pokutę, to nie po to, żeby Boga obłaskawić. Ale niech to będzie wyraz twojej miłości do Pana Jezusa. Chcę łączyć swoje cierpienie z Jego cierpieniem. Pragnę, żeby to było z miłości. Więc uczę się, no właśnie, rozbudzam w sobie pragnienie bycia dla i przyjmowania tego, co Bóg dla mnie przygotował. Wczoraj był deszcz. Można było ponarzekać, ale można po prostu przyjąć. No, przecież Pan Bóg o tym dobrze wie. Gdybym ja był Bogiem, to bym pewnie lepiej ten dzień zrobił. Na pewno. Bo na pewno by nie było deszczu, nie? Ale czy Pan Bóg nie wie, że to było dla nas dobre? Czy ja w tym widzę miłujący palec Boga? Czy ja potrafię adorować Boga wtedy, kiedy nie jest po mojej myśli? Przyjąć od Boga to, co On mi daje w tym momencie. Więc świadomość, pragnienie, rozbudzanie pragnień jako nasze przygotowanie do adoracji. Wreszcie trzeci punkt w przygotowaniu to jest kwestia czasu. Czas. Czas jest wielkim darem, który otrzymujemy od Boga. Ta chwila obecna, w której słuchamy konferencji, już się nie powtórzy. Będzie za chwilę następna konferencja, następna chwila jakaś, za rok będą następne. Ale ta chwila już się nie powtórzy. Jej już nie można na nowo wykorzystać, z nią współpracować, rozbudzać sobie jakąś cnotę, walczyć z jakąś wadą. To już się nie cofnie. Czas. Gdybyśmy tak popatrzyli chociażby od tego czasu przeznaczonego. Ile czasu przeznaczę na modlitwę? Ile czasu przeznaczę, przygotuję sobie czas na adorację? Zaplanuję sobie coś. Ile jest takiego czasu zaplanowanego dla Boga w moim życiu? Czas zaplanowany, przeznaczony. Myślimy czasami, że jak pójdziemy w niedzielę na mszę świętą, to już jest spełniony obowiązek i świętowanie niedzieli zakończone. A gdzie w całej niedzieli jest tam Pan Bóg dalej? Moja relacja, więź z Nim, bycie z drugim człowiekiem ze względu też na Niego, na Boga, służba, miłości, odpoczynek. Też ze względu na Boga. Więcej czasu dla Boga w niedzielę. Czas przeznaczony. Ale też ważny jest czas spontaniczny. Bo on wyraża wiele poruszeń miłości naszej. Że ja w tym momencie sobie przypomnę o Panu Bogu. Że ja Mu oddam chwałę. Że wzbudzę jakiś akt strzelisty. Że nawet jeśli nie jestem przed Najświętszym Sakramentem fizycznie, to mogę tam być duchowo, chociaż na chwilę. Nawet to była chwilka, kiedy przychodzę koło Najświętszego Sakramentu, koło kaplicy kościoła, kiedy nawiedzę nawet na minutkę, czy nawet na pół. Na chwilę. To jest tak, jakbyśmy w codziennych relacjach względem drugiego człowieka, którego kochamy, mówili o tej miłości. Wykonywali pewne gesty miłości. Przytulenia. Sami się tak bardzo w tych obecnych czasach jakoś wycofujemy z tego, bo jakoś, no, a może to ktoś inny sobie coś pomyśli, a może coś tam. Dla czystego wszystko jest czyste. Dla czystego wszystko jest czyste. To nie są moje słowa. To są słowa natchnione. Ile miłości w gestach naszych. Również względem Pana Boga. Takiego czasu spontanicznego. Jeśli mówimy o czasie, to pytamy pewnie często, ile czasu przeznaczyć dla Boga. A zapytam się ciebie inaczej. Ile czasu przeznaczasz na inne sprawy, rzeczy? Zwłaszcza pytam o te sprawy nieistotne, które sprawiają, że czas przecieka przez palce. Dzisiaj bardzo łatwo nie być tam, gdzie powinniśmy być. A co wynika z naszego powołania? Powołania księdza, matki, ojca, żony, męża, dziecka, ucznia, pracownika. Ile czasu przeznaczasz na inne sprawy? Niech to będzie też takim pytaniem, czy odpowiedzią na to, ile czasu przeznaczyć dla Boga. Ile z tego czasu, które jest przeznaczone na nieistotne rzeczy, przeznaczyć na Boga, skoro mówię, że Bóg jest moim Bogiem, skoro myślę, że On jest moim Panem, to czy rzeczywiście tak jest? Dalej, jaki czas dla Boga? No powinien być najlepszy. Powinien być najlepszy. Najlepszy czas. Jaki to jest najlepszy czas? No właśnie, rano, kiedy wstaniesz. Czy udaje ci się wstać wcześniej, żeby się pomodlić? To jest najlepszy czas, nie? Przecież mógłbym więcej pospać jeszcze. Wieczorem, zamiast może nawet oglądać coś tam, a nie tylko tak już ostatkiem sił przeżegnać się. Najlepszy czas. Myślę, że pielgrzymka może być dobrym czasem, żeby sobie zrobić to dobre postanowienie odnośnie do swojej modlitwy. A teraz dalej, jeśli mówimy już o adoracji, to pomyśl, żeby raz w tygodniu przynajmniej, czy mam może taką możliwość i tak rozbudzone pragnienia, że codziennie adoruję, nawet i po godzinie znam takie osoby świeckie też, które i godzinę dziennie i więcej adorują Najświętszy Sakrament, nie zaniedbując swoich obowiązków. Co więcej, mają siły do spełniania tych obowiązków, światło na drodze, żeby dobrze je spełniać. Ale żeby przynajmniej raz w tygodniu, w niedzielę chociażby, pójść gdzieś przed mszą świętą, wcześniej albo później, albo po południu, albo w jakiś inny dzień. Są teraz takie możliwości w naszych parafiach, w niektórych, na przykład w Wojciechu jest przecież kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu. Cały dzień można być. Można przyjść. Adorować Pana. Być z Nim. I kiedy mówimy już o czasie też na adorację, to warto popatrzeć, jak ten czas na adoracji wygląda. Ile w tej mojej modlitwie jest uwielbienia Boga, bycia z Nim, takiej nie wiem, kontemplacji, czyli współbycia z Bogiem, sercem przy sercu. Ile jest prośby, ile jest dziękczynienia, ile jest przeproszenia. Mogę się założyć, pewnie tak proporcjonalnie do tego wychodzi, że najwięcej w naszej modlitwie, takiej codziennej, to jest prośby. Nie jest źle, że jest dużo próśb. Ale spróbujmy też iść w tym czasie w taką modlitwę dziękczynienia, uwielbienia, też przebłagania. Mówiliśmy wczoraj o rachunku sumienia chociażby. Żeby sobie robić rachunek sumienia, to nie jest kwestia tylko dostrzegania tego, co było złe w naszym życiu, ale zobaczenia, jak Bóg w moim życiu działał dzisiaj. Gdzie Bogu pozwoliłem być blisko siebie, a gdzie Mu nie pozwoliłem. Za jedno podziękować, uwielbić Boga też, a za drugie przeprosić. I jeszcze jeden punkt odnośnie do przygotowania do adoracji. Chociaż dziwnie się mówi o tym punkcie, jako o punkcie, bo raczej chodzi o osoby. To jest kwestia Ducha Świętego i Matki Najświętszej. Żeby zobaczyć Ducha Świętego, czyli trzecią osobę Bożą, jako nauczyciela mojej modlitwy. Zobaczyć Matkę Najświętszą jako nauczycielkę modlitwy. Skoro jesteśmy uczniami, to chcemy się uczyć od najlepszych, a Duch Święty przychodzi z pomocą naszej modlitwy, naszej słabości. Czytamy tak w liście do Rzymian u świętego Pawła. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, pisze święty Paweł, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha. Wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. Proś Ducha Świętego, żeby Cię uczył modlitwy. Proś Ducha Świętego przed nawet modlitwą, no, to już jest modlitwa, ale zanim zaczniesz się modlić, zanim zaczynasz medytować, tak jak tutaj przed konferencją modliliśmy się do Ducha Świętego krótką pieśnią. Niech Duch Święty działa. Nie ja w tej modlitwie mam działać. Duch Święty. Ja mam się otwierać na działanie. Doświadczać. Modlitwa jest miejscem doświadczenia, a nie tylko działania. Czasami mówimy, że czy nie ma działania, to już tak. Jest doświadczenie. Którzy widzą w adoracji zmarnowany czas. Jest doświadczenie Boga. Wejście w doświadczenie. Więc Duch Święty. Proś Ducha Świętego. A potem powierzaj się też Matce Najświętszej, która najpiękniej potrafi kształtować Twoje serce. Kto lepiej niż ona potrafi ukształtować nasze serca, skoro ukształtowała serce Bożego Syna. To są te punkty, które chciałem Wam przekazać, zanim jeszcze dzisiaj wieczorem będziemy na adoracji. I jeszcze jedno, jeszcze przypominajmy sobie, jest świadomość, pragnienie, rozbudzanie pragnień, czas. Czas przeznaczony, czas spontaniczny. No i wreszcie Duch Święty i Matka Najświętsza jako nauczyciele modlitwy. Wielu innych świętych pewnie też można ich o to prosić. No i jeszcze jedna ważna rzecz. Czasami jest tak, że nie jesteśmy w stanie być na adoracji, bo nie mamy jesteśmy zapracowani, w tym momencie jesteśmy w pracy, albo no w ta chwila, tak mówiłem o tych spontanicznych aktach wiary naszej, żeby wyznawać tę wiarę, Jezu, albo zawierzać się, Jezu, ufam Tobie. Odnieście się czasami do tego tabernakulum, zwłaszcza w tych miejscach, w których Pan Jezus jest nieadorowany. Są takie miejsca w Europie, gdzie jak się idzie przez Europę, zwłaszcza do Santiago, są we Francji, jak się przez Francję przechodzi, zwłaszcza, to są takie miejsca, takie kościoły, gdzie praktycznie tabernakulum jest obrośnięte pajęczynami. Tam nikt nie przychodzi adorować Pana Jezusa. Pomyśl sobie, tam jest Pan. On czeka, tęskni na człowieka. W Twoim kościele jest Pan. Czeka na Ciebie. Chce się z Tobą spotkać. Chciałbym przeczytać na koniec jeszcze takie słowa, które usłyszała błogosławiona Aleksandrina Maria da Costa. Też piękna, przepiękna postać świętej, żyjąca obietnicami fatimskimi. Możemy powiedzieć, że to taki dodatkowy wizjoner Fatimy. Chociaż no, ona nie była w Fatimie, ale żyła tym duchem fatimskim. Usłyszała kiedyś od Jezusa takie słowa. Spróbuję potraktować bardzo osobiście, że Jezus też do ciebie to mówi, żeby poruszyć twoje serce. Jestem w tabernakulum, całkiem sam. Tak bardzo wzgardzony, opuszczany i tak bardzo obrażany. Odwiedzać więźniów i pocieszać ich to uczynek dobry. Ja jestem uwięziony i to dla miłości. Nie wierzą w moją obecność, że mieszkam tam. Bluźnią mi. Inni, choć wierzą, nie kochają mnie i nie odwiedzają mnie. Żyją, jakbym tam nie był. Te małe skrzyneczki, wiele z nich takie marne, ubogie, lecz wewnątrz jaki skarb. Mieszkam w tabernakulum tylko dla miłości, lecz ludzie nie pojmują tej miłości. Jestem tu, by być waszym pożywieniem i życiem. Przyjdźcie do tabernakulum. Przyjdźcie w łasce i płonącym miłością. Tabernakulum jest miejscem bólu, zniewagi, cierpienia. Jest pogardzany. Chciałbym mieć wielu wiernych. Straż honorową na kolanach przed tabernakulum, aby nie spadało na was tak dużo nieszczęść. Proście o co chcecie przed tabernakulum w mojej obecności. To stamtąd jest lekarstwo na wszelkie zło. Chcę, abyście propagowali nabożeństwo do mnie, hostii w tabernakulum, bo przez długie dni nikt mnie nie odwiedza, nie kocha, nie wynagradza. Ile przestępstw się czyni przeciwko mnie w Eucharystii? Ilu jest takich, co wchodzą do kościoła, a nawet mnie nie pozdrawiają, nie adorują choćby chwilkę? Daleko od nieba są wszyscy ci, co się oddalają od tabernakulum. O, gdyby była pojęta tajemnica tabernakulum, moja córko, czyń, abym był kochany, pocieszany, wynagradzany w Eucharystii. Amen.